Rozważanie do dzisiejszego dnia przygotowała pani Elżbieta Myrcha-Jachimczuk z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Dziś, w Wielki Czwartek, wchodzimy do Wieczernika. Po łacinie koenakulum, od koena wieczerza, po hebrajsku seder. Stał się on miejscem ostatniego wspólnego wieczoru sederowego Jezusa z apostołami. Wchodzimy do Wieczernika, aby rozważać, choć może to nie będzie łatwe, rozważać i wejść w głębię, by móc odczytać, dotknąć niejako największego misterium Kościoła, które jest sercem dzisiejszego dnia, rozpoczynającego uroczyste Triduum Paschalne. Owo misterium obejmuje dwa ściśle ze sobą powiązane sakramenty, Eucharystię i kapłaństwo. W liście do wiernych święty Franciszek z Asyżu przypomniał o Chrystusie Najwyższym Kapłanie, ustanawiającym sakrament Eucharystii. Pisze tak. Bliski męki święcił Jezus Paschę ze swymi uczniami i wziąwszy chleb, dzięki czynił i błogosławił i łamał, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich powiedział: to jest krew moja, nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Przyjrzyjmy się zatem kapłaństwu. Kapłaństwo jest wielkim miłosierdziem Bożym, zarówno dla wszystkich ludzi, jak i dla kapłanów. Należy tu wymienić trzy czynności kapłańskie, z których spływa miłosierdzie Boże: ofiara, modlitwa i udzielanie sakramentów z nauczaniem. Sprawowanie ofiary jest głównym aktem władzy kapłańskiej, albowiem tu wstępuje kapłan niejako w całym swym blasku, majestacie, jako pośrednik między Bogiem i ludźmi. To właśnie przez jego ręce ludzkość zanosi Bogu najwyższą daninę hołdu, a Bóg zsyła na ludzi swe łaski. Nie sposób byłoby mówić dziś o kapłaństwie bez odniesienia się do Słowa Bożego, które dzisiaj właśnie w liturgii słyszymy. Prorok Izajasz mówi: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym ucieśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Mamy tu rzeczywistość, kiedy dokonuje się Chrystusowe wybranie przez Ducha Świętego. Widzimy, jak Jezus obdarowuje wielkimi darami swojego ucznia. Fragment ten ukazuje nam sposób, w jaki Bóg patrzy i to, że Bóg patrzy zupełnie inaczej na człowieka, inaczej niż człowiek patrzy. W dzisiejszym psalmie możemy dostrzec, jak Bóg powołuje Dawida, przeznaczonego przez Boga na króla. Dawid był jednym z 8 synów Jessego, pasał owce. Zatem czynił posługę uważaną za gorszą i pewnie uważano go za nic nieznoczącego pasterza. Był tym, którego nikt nawet nie brał pod uwagę, nikt nie traktował poważnie. Uważano, że to nie jest dobry kandydat, aby objąć królestwo. Ale tak patrzył człowiek. Bóg patrzył inaczej. Bóg dostrzegł Dawida, o czym przekonuje nas psalmista. Znalazłem Dawida, mojego sługę. Namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umacniało go moje ramię. Znalazłem Dawida, mojego sługę. Znalazłem. Bóg znajduje tego, którego nikt nie widzi albo nie chce dostrzec, nie potrafi dostrzec. Bóg chce, byśmy patrzyli inaczej. Jak mówi święty Jan Paweł II, kiedy spotykam człowieka, to jakby Bożego posłańca, którego staram się jak najlepiej przyjąć. I przy czym nie mówi, że tego przyjmuje, a innego już nie. Kolejną rzeczą, jaką pragnę dzisiaj rozważyć, to to, że my także wszyscy jesteśmy kapłanami. Jak to rozumieć? Chrystus Pan, arcykapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. W ten sposób urzeczywistniła się komunia w świętości Boga, do której wzywał on dawny Izrael. Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan Bóg wasz. Owa komunia w świętości Boga znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie, jako owoc odkupieńczej ofiary, dzięki której stajemy się uczestnikami tej miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Dar Ducha Uświęcającego sprawia w nas święte kapłaństwo, które według Piotra uzdalnia nas, jako namaszczonych Duchem Pańskim, do składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Istnieje więc święte kapłaństwo. Według nauczania Soboru Watykańskiego wszyscy świeccy wszczepieni przez chrzest w mistyczne ciało Chrystusa, a potem utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa, dostępują poświęcenia na królewskie kapłaństwo i święty naród przez wszystkie czyny, składając ofiarę i dając świadectwo w świecie. Dzięki łasce Boga i sakramentom, przez które On także działa, przez łaskę, której nam udziela, człowiek powinien być w stanie stawiać żagle przy każdej pogodzie, idąc za głosem Pana i realizując kapłaństwo powszechne. W jednej z pieśni kościelnych usłyszymy takie słowa: jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, ludem kapłańskim, ludem królewskim, wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej. Poprzez miłosierdzie Boże otrzymaliśmy wielki dar, stąd kapłaństwo nie zaczyna się i nie kończy wyłącznie w kościele i tylko przy ołtarzu, bo dla chrześcijanina ołtarzem jest każde jego zaangażowanie, każda codzienna, nawet najprostsza praca staje się składaną ofiarą samego siebie przez włączenie w paschalne misterium Chrystusa. Jesteśmy też zaproszeni, by kochać miłością Chrystusa. W czasie mszy świętej na koniec słyszymy słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Zatem idziemy, by nieść światu pokój Chrystusowy. Są dwa kapłaństwa, sakramentalne i powszechne. Ważne jest to, że w doskonałym zamyśle Boga te obydwa kapłaństwa są sobie podporządkowane, choć różnią się. Ponadto uczestniczą one w jednym kapłaństwie Chrystusowym, dzięki pasterzowi wiodącemu nas do królestwa. Słowa eucharystycznej modlitwy ofiarowania, w której kapłan wypowiada słowa: módlmy się, aby moją i waszą ofiarę, podkreślę tu, moją i waszą ofiarę, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Świadome realizowanie kapłaństwa powszechnego na co dzień stanowi najgłębszy wymiar duchowości eucharystycznej. I święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii napisał: istnieje głęboka analogia pomiędzy fiat wypowiedzianym przez Maryję na słowa Archanioła i Amen, które wypowiada każdy wierny, kiedy otrzymuje ciało pańskie. Maryja, mimo że ryzykowała własnym życiem, przyjęła propozycję zawartą w zwiastowaniu. Jej macierzyństwo stało się największą ofiarą, ofiarą z siebie, a zarazem najpełniejszym wymiarem jej powszechnego kapłaństwa. Ale czy każdy chrześcijanin przyjmujący komunię podczas niedzielnej mszy świętej byłby gotów do podjęcia analogicznej ofiary? Odpowiedź tutaj należy znaleźć w swoim sercu. Zatem spójrzmy dziś na kapłanów oczami świętych i odnajdźmy własne spojrzenie na kapłana. Czym dla mnie, dla ciebie, drogi bracie i siostro, jest kapłaństwo? Jako pierwszy przykład posłuży nam osoba świętego Franciszka z Asyżu. Święty w swej pokorze nie przyjął święceń kapłańskich, pozostał diakonem. Święty zachęcał, by bracia okazywali kapłanom należny szacunek ze względu na świętość tego, który ich powołał oraz ze względu na celebrowaną przez nich Eucharystię. Było to na tyle istotne, że zapisał w swojej ostatniej woli takie słowa: dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad świętego Kościoła Rzymskiego, ze względu na ich godność kapłańską, że chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni przebywają. I tych wszystkich innych chcę się bać, kochać i szanować jak moich panów. I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna Bożego i są moimi panami. I postępuję tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego Syna Bożego, tylko Jego najświętsze ciało i najświętszą krew, które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. W tekście łacińskim podwójne wyrażenie brzmi: dedit mihi talent fidem, dedit mihi et dat tantam fidem, co znaczy: dał mi tak wielką wiarę. I wydaje się, że Franciszek chce świętować odpowiedź boską otrzymaną w czasie modlitwy przed krzyżem w kościele San Damiano. Daj mi, Panie, wiarę prawdziwą. Przypomina Franciszek w napomnieniach: błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych, żyjących według zasad Kościoła Rzymskiego. Motywacja takiego twierdzenia jest inspirowana przez samego Jezusa Chrystusa i ukazana przez analogię ewentualnego prześladowania wewnątrz zakonu. Kto bowiem woli znosić prześladowanie, niż odłączyć się od braci, ten trwa rzeczywiście w doskonałym posłuszeństwie, bo życie swoje oddaje za braci swoich. W tym miejscu Franciszek łączy dwa sposoby widzenia zrozumiale przedstawione w pierwszej części napomnień. Widząc chleb i wino oczami cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to Jego żywe i prawdziwe, najświętsze ciało i krew. Święty dopuszcza też możliwość, iż ci kapłani mogą go nawet prześladować. I gdyby nawet do tego dojść miało, to postawa Franciszka miłości i miłosierdzia względem kapłanów pozostanie taka sama. Franciszek zwraca uwagę także na wielką godność kapłanów. Ufa, że Chrystus działa przez kapłanów swą potężną mocą. W roku miłosierdzia warto spojrzeć na kapłaństwo przez przykład kapłanów świętych, których życie było uwielbieniem majestatu Bożego miłosierdzia, a także czynieniem miłosierdzia. Przytoczymy tutaj świętego Jana Pawła II, który pisze również: w naszych czasach Pan pozwala zrozumieć wielu młodzieńcom, młodszym i starszym, prawdziwy sens życia w perspektywie własnego uświęcenia i daru z siebie dla zbawienia innych. Święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, wychodzi miłosiernie przed szereg, czego w obozie czynić nie było wolno. Mówi, że chce umrzeć za tego człowieka. Święty Maksymilian wystąpił z szeregu i prosił komendanta, aby ten zechciał gajowniczka uwolnić od kary, a on za niego pójdzie do bunkru głodowego. I tak też się stało. I święty Maksymilian poszedł na śmierć głodową z miłości do innego więźnia i oddał swoje życie królowej Maryi Niepokalanej, którą tak bardzo miłował przez całe swoje życie. Święty Jan Chryzostom, biskup, pisze tak: kapłaństwo bowiem sprawuje się na ziemi, należy jednak do rzeczy niebieskich i tak jest istotnie. Tej bowiem godności nie ustanowił człowiek, ani anioł i archanioł, ani żadna inna stworzona siła, lecz sam Pocieszyciel i tych, co pozostają w ciele, skłonił do podjęcia anielskiej posługi. Dlatego kapłan powinien być tak czysty, jak gdyby znajdował się w niebie pośród tych potęg. Kolejny święty to święty Jan od Krzyża, kapłan, zakonnik. Pisze tak: jeśli chodzi o kaznodziejów, to powinni oni wiedzieć, że kaznodziejstwo jest pracą bardziej duchową niż słowną. Sami nie popadną wtedy w próżną radość i zarozumiałość, a słuchacze odniosą prawdziwy pożytek. Chociaż bowiem kazanie wygłasza się zewnętrznie słowami, to jednak jego siła i skuteczność pochodzi z wewnętrznego ducha. Dlatego też nawet najznioślejsza nauka, którą kaznodzieja głosi, oraz najlepsza wymowa i najpiękniejszy styl same z siebie nie więcej sprawią pożytku, niż będzie w nich potęgi duchowej. I tak dzieje się zawsze, mimo prawdy zawartej w słowach Dawida, że Słowo Boże samo przez się jest skuteczne. Oto podnosi głos swój, głos mocy. Bowiem i ogień ma moc palenia, ale nie spali przedmiotu, jeśli ten będzie nieodpowiedni. Święty ojciec Pio, zakonnik, kapucyn, mówi tak: im więcej trudności spotkasz w tym świętym posługiwaniu, tym bardziej bądź przekonany, że jest ono przyjmowane z upodobaniem przez jego boski majestat. Jest bezdyskusyjnie pewne, że wszystkie święte inicjatywy nie podobają się naszemu wspólnemu wrogowi i dlatego całą swą moc wykorzystuje on, aby nie dopuścić do czynienia dobra. Dlatego żyj spokojnie i ciągle idź do przodu, dając swobodę działania Duchowi Świętemu, który jest w twoim sercu. Święty Jan Bosko pisze tak: kapłan, największy dar, jaki Bóg mógł dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa. Kiedy syn opuszcza rodziców, aby być posłusznym swemu powołaniu, Jezus zajmuje jego miejsce w rodzinie. Święty Pius X, papież: zwracam się do drogich kapłanów tylko z jednym poleceniem. Nie mówię im, by byli gorliwi i miłosierni, ale by byli święci. Jeśli będziecie święci, będziecie mieli wszystkie potrzebne zdolności, potrzebne dla dobra waszych dusz i tych dusz, które są powierzone waszej opiece. Święty brat Albert Chmielowski: nawracać dusze ludzkie do Boga jest najpewniej święte działanie, ale ubezpieczyć i utrwalić owoce tego nawrócenia jest działanie tyleż święte, a z pewnością o wiele trudniejsze. Bez modlitwy niepodobna wytrwać w powołaniu. Błogosławiony Jan XXIII, papież: jeśli naprawdę chcę być wielkim księdzem, muszę ogołocić się ze wszystkiego, jak Jezus na krzyżu, i oceniać wszystkie wydarzenia mojego życia i dyspozycje przełożonych w duchu wiary. Na koniec pragnę złożyć życzenia wszystkim kapłanom, szczególnie zaś tym kapłanom, których dane było mi spotkać w życiu. Czcigodni kapłani, w dniu kapłańskim dziękuję za wasze kapłaństwo, za każdą odprawioną mszę świętą, w której odbywa się niepojęta rozmowa Syna i Ojca, za to, że dzięki waszej posłudze nasze życie złożone na patenie może być ofiarowane, odkupione, zbawione i wręczone Ojcu. Umiłowani kapłani, życzę wam, byście nieśli jarzmo Pana, które jest słodkie, abyście byli uczniami w jego szkole. Niech on oblecze was swoją szatą miłości i miłosierdzia. Modlitwa o powołania. Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów. Wybierz i powołaj ich sam pośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany przez ciebie nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez niego apostołów. Niech prawdę twoją i twoje nakazy głoszą słowem, przykładem i życiem. Niech pracują w twej winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej pracy, tylko od Ciebie i nie szukając niczego oprócz Twojej chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego ducha, którego wylałeś na apostołów. Amen.